aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska i ksiądz Leszek Gęsiak.
Dziś tradycyjny dzień przysięgi nowych członków Papieskiej Gwardii Szwajcarskiej. Z tej okazji wizytę Ojcu Świętemu złożył prezydent Konfederacji Szwajcarskiej.
Duch Święty jest naszym przyjacielem i towarzyszem drogi. Mówił o tym papież Franciszek na porannej mszy, zachęcając wiernych do otwartości na działanie trzeciej osoby boskiej.
Przełożeństwo jako służba, pod takim hasłem obradują w Rzymie przełożone generalne instytutów zakonnych z całego świata.
Witamy w poniedziałek, 6 maja i zapraszamy na nasz program informacyjny.
35 nowych gwardzistów szwajcarskich składa przysięgę wierności papieżowi i kościołowi. Jest to dziś najważniejsze wydarzenie w Watykanie.
Swych aniołów stróżów na specjalnej audiencji przyjął papież Franciszek. Wcześniej spotkał się z prezydentem Szwajcarii, który tradycyjnie przybywa w tym czasie do Watykanu.
Podczas audiencji rozmawiano m.in. o wielowiekowej, chwalebnej służbie gwardzistów przy boku papieża. Wyrażono także pragnienie większego zacieśnienia dobrych relacji między Stolicą Apostolską a Szwajcarią oraz Kościołem Katolickim i Szwajcarskim Państwem.
Franciszek podziękował swym gwardzistom za oddanie, profesjonalizm i miłość, z jaką pełnią służbę, oraz za to, że poświęcają swe młode lata papieżowi i Kościołowi.
Tegoroczne wasze święto wpisuje się w kontekst roku wiary, który Kościół przeżywa na całym świecie. Jestem pewien, że decyzja o oddaniu lat waszego życia w służbie papieżowi nie odbiega od waszej wiary. Wprost przeciwnie, najgłębsze motywacje, które was popchnęły do Rzymu, mają swój początek właśnie w wierze. Pamiętajcie dobrze o tym, że wiara, którą Bóg was obdarzył w dniu chrztu, jest największym skarbem, jaki posiadacie. I także wasza misja na służbie papieżowi i Kościołowi w niej ma swe źródło.
Przysięga odbywa się tradycyjnie 6 maja dla upamiętnienia śmierci 147 gwardzistów, którzy tego dnia oddali życie broniąc Klemensa VII. Miało to miejsce, gdy wojska cesarza Karola V plądrowały Rzym w 1527 roku.
O Duchu Świętym, jako naszym przyjacielu i towarzyszu drogi, mówił papież podczas porannej mszy w kaplicy Domu Świętej Marty. Tym razem uczestnikami liturgii byli pracownicy tzw. Fabryki Świętego Piotra, czyli instytucji odpowiedzialnej za zarządzanie, utrzymanie, konserwację i dekorację Bazyliki Watykańskiej. W homilii Franciszek nawiązał do dzisiejszej Ewangelii, w której Jezus zapowiada uczniom zesłanie Ducha Świętego, Pocieszyciela.
Chrześcijańskiego życia nie da się zrozumieć bez obecności Ducha Świętego. Bez Niego nie byłoby ono chrześcijańskie. Byłoby to życie religijne, pogańskie, pobożne, z wiarą w Boga, ale bez żywotności, której Jezus chce dla swoich uczniów. A tym, co daje ową żywotność, jest Duch Święty.
Papież wskazał, że to właśnie trzecia osoba boska otwiera serce człowieka na przyjęcie Jezusa, na odnajdywanie Go na drogach życia.
Prośmy o łaskę przyzwyczajenia się do obecności tego towarzysza drogi, Ducha Świętego, tego Jezusowego świadka, który podpowiada, gdzie jest Jezus, jak Go odnaleźć, co On mówi, byśmy się z Nim zaprzyjaźnili. Jezus powiedział, nie zostawię Cię samego, zostawię Ci Jego. Jezus zostawia Go nam jako przyjaciela. Powinniśmy wyrobić w sobie nawyk pytania się samych siebie, nim skończy się dzień, co uczynił dziś we mnie Duch Święty? Jakie świadectwo mi dał, jak do mnie przemawiał, co mi podpowiadał, bo jest to boska obecność, która pomaga iść naprzód w naszym życiu jako chrześcijan.
Przełożeństwo jako służba to temat trwającej w Rzymie sesji plenarnej Międzynarodowej Unii Żeńskich Przełożonych Generalnych. W odbywającym się co 3 lata spotkaniu bierze udział ponad 800 przełożonych z 75 krajów. Organizacja ta zrzesza instytuty życia konsekrowanego z całego świata. Należy do nich około 700 tysięcy sióstr.
Na obradach mówi się m.in. o współpracy między różnymi zgromadzeniami. Jednym z jej przykładów jest międzynarodowa sieć zorganizowana przez zakonnice celem walki z handlem żywym towarem, którego ofiarą padają kobiety. Porusza się też problemy przeżywane dziś przez zakony żeńskie, dotknięte często brakiem powołań czy kryzysem tożsamości. Przełożone generalne zapoznały się z tym, jak sytuację zakonnic w USA przedstawia przewodnicząca organizacji obejmującej część tamtejszych zgromadzeń, którym Kongregacja Nauki Wiary nakazała reformę pod nadzorem biskupów.
Wczoraj z uczestniczkami obrad spotkał się prefekt Kongregacji do spraw Instytutów Życia Konsekrowanego. Kardynał João Brás de Avis mówił o znaczeniu, jakie ma w Kościele komunia między strukturami hierarchicznymi a charyzmatycznymi, jakimi są zakony. Podkreślił, że oba te elementy są dla Kościoła istotne, ale muszą pozostawać w jedności. Brazylijski purpurat wskazał na potrzebę rozwiązywania problemów na drodze dialogu.
Aktualności Radia Watykańskiego.
Nadzieję na rozwój dialogu z katolikami wyraził patriarcha Cyryl. W wywiadzie dla rosyjskiej telewizji mówił o ocieplaniu się relacji między wyznawcami Chrystusa. Rosyjscy prawosławni przeżywają właśnie święta wielkanocne.
Cyryl I zadeklarował otwartość na dialog i współpracę ze strony prawosławnych i zaznaczył, że jak do tej pory nie zauważył u obecnego papieża postawy świadczącej o zamknięciu się na taki dialog. Podkreślił, że czasy, jak stwierdził, zamętu i braku równowagi w ocenie ważnych problemów społecznych powinny się zakończyć. Jego zdaniem ten pozytywny proces rozpoczął się za pontyfikatu Benedykta XVI i wyraził nadzieję, że przy obecnym papieżu, otwartym na problemy społeczne, posiadającym wrażliwość na sprawy społecznej niesprawiedliwości, tendencja ta będzie ulegać rozwojowi i doskonaleniu. Wspólnym wyzwaniem dla katolików i prawosławnych nazwał demoralizację nastawionego na konsumpcję społeczeństwa, które nie potrafi poradzić sobie z pokonaniem własnych wad, tylko dąży do ich zalegalizowania i usprawiedliwienia poprzez regulacje prawne. Zdaniem Cyryla I prowadzi to do deformacji ludzkiej osobowości, kryzysów społecznych, również w sferach ekonomii, polityki i ekologii. Dlatego bardzo pozytywnym zaskoczeniem były dla niego masowe, milionowe protesty obywateli Francji, którzy przeciwstawili się zalegalizowaniu tzw. małżeństw jednopłciowych, a zwłaszcza zgody na adopcję dzieci przez takie związki. Dla Radia Watykańskiego z Moskwy Wojciech Reiter.
Aktem terroryzmu, za którym stoją nieprzyjaciele kraju, nazwał wczorajszy zamach na kościół katolicki w Tanzanii tamtejszy prezydent Jakaya Kikwete. Tymczasem wzrósł bilans ofiar. Zginęły 2 osoby, a 60 zostało rannych. Jedna jest w stanie krytycznym.
Szczęściem w nieszczęściu jest to, że był to ładunek domowej roboty o niewielkiej sile rażenia i że zdetonowano go przed wejściem do kościoła, a nie w środku. W przeciwnym wypadku bilans ofiar byłby dużo bardziej tragiczny, stwierdził przedstawiciel policji w Aruszy. Był to pierwszy atak na kościół w Tanzanii, którego dokonano poza terytorium będącej w rękach muzułmanów wyspy Zanzibar.
Zatrzymanych zostało 6 mężczyzn podejrzanych o dokonanie zamachu. 4 z nich to obywatele Arabii Saudyjskiej. Tym samym coraz bardziej potwierdza się teza, że za atakiem stoją bojówki islamskich ekstremistów. Już w czerwcu ubiegłego roku służby bezpieczeństwa informowały o wzmożonej aktywności na terenie Tanzanii muzułmańskiego ugrupowania będącego sprzymierzeńcem Al-Kaidy. Rekrutowało ono bojówkarzy do walki w szeregach islamskiego ugrupowania Al-Shabaab w Somalii. Znamienne jest to, że gdy jesienią 2011 roku kenijski rząd wysłał swe oddziały do zwalczania somalijskich ekstremistów, w Kenii zaczęły się zmasowane, krwawe ataki na kościoły chrześcijańskie.
W Nigerii 10 osób zginęło w wyniku ataku dokonanego na targowisko i kościół. Do tragedii doszło wczoraj w wiosce Nijlan na wschodzie tego afrykańskiego kraju.
Jak donosi policja, niezidentyfikowani napastnicy otworzyli ogień do zgromadzonego na targowisku tłumu. Po zabiciu 6 osób zaatakowali pobliski kościół, w którym od ich kul zginęły 4 kolejne osoby. Zamachowcom udało się uciec przed policją do oddalonego 30 km Kamerunu. Motyw tego ataku nie jest znany. Policja nie potwierdza podejrzeń, że dokonała go radykalna islamska organizacja bojówkarska Boko Haram. W północno-wschodnich regionach Nigerii od 3 lat dochodzi do coraz częstszych brutalnych ataków na chrześcijan.
Aresztowania, deportacje, konfiskaty mienia oraz wielogodzinne przesłuchania i groźby pogrzebania żywcem. To przejawy prześladowań chrześcijan w Republice Sudanu, które nasiliły się w ostatnich tygodniach. Niektórzy wyznawcy Chrystusa mieli jedynie 24 godziny na opuszczenie kraju.
Takie kolejne niepokojące doniesienia napływają z tego afrykańskiego państwa po tym, jak 3 tygodnie temu deportowano księdza Santino Marocomomo Maurino, sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Sudanu. Kilka dni później zapowiedziano zaprzestanie wydawania pozwoleń na budowę nowych kościołów.
Prześladowania chrześcijan na tym obszarze nasiliły się w lipcu 2011 roku po secesji Sudanu Południowego i wprowadzeniu oficjalnej polityki islamizacji i arabizacji państwa.
Za przykładem Salwadoru, Gwatemali czy Kolumbii, także w Hondurasie jest szansa na dialog między zwalczającymi się gangami. Inicjatywę rozmów z dwoma zorganizowanymi grupami podjął biskup Romulo Emiliani Sanchez. Ma on nadzieję na zawarcie rozejmu, który ostatecznie doprowadziłby do zmniejszenia fali przemocy w tym środkowoamerykańskim kraju. Rozpoczęliśmy proces ponownego odkrywania wartości życia, wsłuchujemy się w to, co mają do powiedzenia obydwa gangi. Rząd na razie nie dał jeszcze odpowiedzi ze swej strony, wskazał biskup diecezji San Pedro Sula.
Hierarcha przyznał, że rozpoczęty proces zbliżenia i rozmów czeka jeszcze długa droga i chociaż jest to proces trudny, jego rezultaty będą widoczne w kolejnych pokoleniach. My siejemy, ale to inni będą zbierać plony, powiedział biskup. W Hondurasie członkowie gangów to najczęściej ludzie młodzi, wywodzący się z ubogich sfer społecznych, zwykle pozbawieni możliwości podjęcia godziwej pracy, zdobycia wykształcenia czy też innych dóbr, które zgodnie z zasadą sprawiedliwości powinno zagwarantować społeczeństwo.
2 minuty dla kraju. Rafał Łączny.
W Częstochowie zmarła dziś Maria Okońska, założycielka Instytutu Prymasa Wyszyńskiego. Miała 93 lata. Była jedynym świadkiem składania przez kardynała Stefana Wyszyńskiego w odosobnieniu jasnogórskich ślubów narodu. Maria Okońska urodziła się 16 grudnia 1920 roku w Warszawie. Ukończyła polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim i psychologię na Uniwersytecie Ziem Zachodnich. Była uczestniczką Powstania Warszawskiego, pseudonim Emanuela. Okońska współpracowała z kardynałem Wyszyńskim od 1942 roku. W roku 1948 została aresztowana przez UB za działalność duszpasterską i organizowanie obozów wakacyjnych dla dziewcząt z całej Polski. Wraz z Marią Wantowską i Janiną Michalską odwiedzała uwięzionego prymasa Polski w Komańczy. W Bielsku-Białej rozpoczęły się dwudniowe finały Międzynarodowego Ekumenicznego Konkursu Wiedzy Biblijnej Jonasz. Bierze w nim udział ponad 300 uczniów szkół podstawowych i gimnazjalistów z terenu Śląska i Małopolski. Tematem tegorocznej edycji są dzieje apostolskie. Jak zauważa ksiądz prałat Józef Oleszko, diecezjalny wizytator katechizacji, znajomość dziejów apostolskich była już tematem biblijnego konkursu kilka lat temu, a teraz księga opisująca historię początków Kościoła powraca w kontekście roku wiary.
Dzisiaj także czytając dzieje apostolskie, patrząc na historię tego Kościoła, który także wiele wycierpiał, młody człowiek spojrzy także i na ten współczesny świat, gdzie na przykład Paweł będący na Areopagu zostaje odrzucony, to oni mogą tego doświadczyć dzisiaj, kiedy ktoś wyśmiewa tą naukę i powie, posłuchamy ciebie czy o tym innym razem.
W konkursie Jonasz na wszystkich jego etapach uczestniczyło kilka tysięcy dzieci.
Były to aktualności Radia Watykańskiego.